Analiza mechanizmów przewidywania przyszłości stawia tezę, że modele prognostyczne nie są uniwersalnymi narzędziami. To rozwiązania warunkowe, głęboko osadzone w kontekście instytucjonalnym i pamięci historycznej. Okresy stabilności i sukcesu ekonomicznego, jak powojenny cud gospodarczy czy tak zwane wielkie umiarkowanie, paradoksalnie generują ryzyko. Prowadzą one do złudnej wiary w pełną sterowność systemów oraz trwałość trendów. Ta poznawcza pycha sprawia, że aktorzy rynkowi i polityczni zastępują czujność rutyną. W efekcie stają się bezbronni wobec szoków strukturalnych, takich jak stagflacja lat 70. czy kryzys 2008 roku. Poprzez typologię narzędzi poznawczych od oczekiwań adaptacyjnych po narracyjnych oraz analizę polskiej kultury oczekiwań, ukształtowanej przez traumy i nieciągłość państwową. Tekst dowodzi, że rzeczywista racjonalność polega na elastycznym dobieraniu narzędzi do aktualnych warunków. Kluczowym wnioskiem jest uznanie, że stabilność może być formą ukrytej produkcji ryzyka. Najskuteczniejszą strategią analityczną pozostaje rozpoznawanie momentu, w którym model przestaje być pomocnym instrumentem, a staje się ograniczającym nas zaklęciem. Po II wojnie światowej Zachód wszedł w epokę wzrostu, masowej konsumpcji oraz wiary w planowanie makroekonomiczne. Gospodarka stała się systemem, który można mierzyć, regulować i korygować. Powojenny cud gospodarczy był głęboką przemianą psychologiczną. Społeczeństwa uwierzyły, że regularne kryzysy kapitalizmu można okiełznać, a wielki kryzys lat 30. nie był już prawem natury, lecz błędem polityki. Państwo, bank centralny i system zabezpieczeń społecznych miały stworzyć nowy reżim stabilności. Kapitalizm nie został zniesiony, ale obudowany instytucjami, które złagodziły jego gwałtowność. Była to złota era oczekiwań informacyjno-planistycznych. Rozwój rachunków narodowych i standaryzacja pomiaru produktu krajowego brutto stworzyły przekonanie, że gospodarka stała się poznawalna jako całość. W latach 50. i 60. wzrost był wysoki, a postęp stał się namacalny. Zrodziło się przekonanie, że wzrost jest normą, nie historycznym szczęściem, lecz normalnym biegiem spraw. To przekonanie miało ogromną siłę polityczną. Jeśli wzrost jest normą, obywatele traktują państwo jako gwaranta poprawy. A jeśli przyszłość staje się usługą publiczną, każde spowolnienie wygląda jak awaria zarządzania. Kapitalizm miał zostać oswojony przez keynesowskiego tresera. Problem polegał na tym, że sukces zinterpretowano jako dowód trwałej sterowności systemu. Gdy przez długi czas coś działa, aktorzy wierzą, że działać będzie dalej. To bardzo niebezpieczne w obliczu zmiany strukturalnej. Lata 70. uderzyły właśnie w ten punkt. Szok naftowy z 1973 roku brutalnie zmienił warunki gry. Pojawiła się stagflacja, czyli jednoczesna inflacja i stagnacja gospodarcza. Był to intelektualny policzek wymierzony w wiarę w prosty kompromis między inflacją a bezrobociem. Gospodarka odmówiła współpracy z panelem sterowania. To był moment triumfu teorii racjonalnych oczekiwań. Robert Lucas i nowa makroekonomia argumentowali, że ludzie nie są biernymi odbiorcami bodźców, lecz uczą się reguł gry i reagują na przewidywane działania władz. Jeśli bank centralny traci wiarygodność, jego zapowiedzi przestają działać. Stagflacja złamała powojenną obietnicę harmonijnego postępu. Ten kryzys czytelności świata sprzyjał zmianie paradygmatu politycznego ku politykom antyinflacyjnym i neoliberalnym. Państwo dobrobytu oskarżono o sztywność, a rynki miały odzyskać sprawczość. To nie był jedynie spór techniczny, lecz walka o prawo do definiowania przyszłości. Kluczową rolę odgrywa tu wiarygodność. Inflacja lat 70. dowiodła, że zapowiedzi polityki są skuteczne tylko wtedy, gdy rynek wierzy w ich trwałość. Wiarygodność to kapitał, którego nie da się dodrukować. Sukces może tworzyć warunki własnej porażki. System staje się zakładnikiem obietnic stabilności. Rynek również produkuje złudzenia. To jedynie inna forma niepewności. Gospodarka nie lubi dogmatyków. Cud powojenny i stagflacja potwierdzają, że modele przewidywania są warunkowe. W obliczu szoku ludzie rewidują przekonania. Nie istnieje jeden uniwersalny model oczekiwań. Oczekiwania to fundament ładu instytucjonalnego. Państwo dobrobytu czy polityka antyinflacyjna opierają się na wierze w ich trwałość. Gdy te podstawy pękają, rozpada się koordynacja społeczna. Polityka gospodarcza musi pytać, jakie traumy nosi społeczeństwo i jak wiarygodne są instytucje. Powojenna historia uczy, że sukces może przeobrazić się w doktrynę, a ta w ślepotę. Stagflacja obaliła wiarę, że gospodarką można stale prowadzić po tej samej trasie. Po stagflacji Zachód wkroczył w nową epokę technokratyczną i monetarną. Niska inflacja zrodziła przekonanie, że banki centralne okiełznały demony cyklu koniunkturalnego. W języku historii brzmiało to jak początek kolejnego złudzenia. Gdy przez lata inflacja pozostaje niska, a wzrost stabilny, banki centralne zyskują reputację skutecznych strażników pieniądza. To jednak pułapka, tak zwana ironia oczekiwań warunkowych. Gdy ryzyko wydaje się niskie, inwestorzy chętniej podejmują ryzyko. Spokój zachęca do brawury. To paradoks zmienności. Im dłużej nie ma pożaru, tym więcej rzeczy składuje się przy drzwiach ewakuacyjnych. Modele ryzyka, oparte na danych z łagodnego okresu, nie mierzyły zagrożeń, lecz elegancko opisywały własną ślepotę. Centralnym punktem stał się rynek nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Tani kredyt i sekurytyzacja stworzyły bańkę, w której optymizm wzmacniał sam siebie. Rozproszenie ryzyka nie oznaczało jego zniknięcia. Ryzyko jedynie przeniesiono w inne miejsce, opakowując je w niezrozumiałe konstrukcje. Kryzys nie wynikał z braku wiedzy, lecz z błędnej hierarchii wiarygodności. Głosy ostrzegawcze potraktowano jako pesymizm lub brak zrozumienia innowacji. Rynek po prostu nie chciał nadać tym sygnałom właściwej rangi. Wielka recesja obnażyła siłę sloganu, że tym razem jest inaczej. To symbol powtarzalnej pychy finansowej. Taka narracja pozwala ignorować historię w imię poczucia nowoczesności. W praktyce ten slogan działa jak przepustka do zawieszenia pamięci. Pamięć historyczna jest narzędziem czujności wobec mechanizmów, które powracają w nowych dekoracjach. Mania tulipanowa, bańki kolejowe czy kredyty subprime łączy wspólny rysunek. Narracja o nowej erze i wzrost cen jako dowód słuszności trwają aż do odkrycia, że fundamenty nie nadążyły za obietnicą. Nuce nadel i stref wskazują na oczekiwania diagnostyczne. To skłonność rynku do przeceniania najnowszych informacji i traktowania ich jako reprezentatywnych dla całej przyszłości. Świeży trend pożera długą historię. Wielka recesja obnażyła też zjawisko racjonalnego tańczenia na krawędzi. Zbyt wczesne wycofanie się oznacza utratę zysków i pozycji względem konkurencji. Do tego dochodzi asymetria odpowiedzialności. Zyski pozostają prywatne, a straty stają się społeczne. System nagradzał krótkookresowy zysk i karał przedwczesną ostrożność. Przed 2008 rokiem ryzyko nie zniknęło. Ono stało się trudniejsze do zlokalizowania. Sekurytyzacja zaciemniła odpowiedzialność. Wtedy kryzys aktywów przechodzi w kryzys płynności i zaufania. Reakcja na kryzys pokazała siłę pamięci historycznej. Decydenci w 2008 i 2009 roku mielą przed oczami wielki kryzys lat 30. Ben Bernanke dążył do uniknięcia spirali deflacyjnej i załamania systemu bankowego. Wprowadzano pakiety stymulacyjne, obniżano stopy procentowe i ratowano instytucje finansowe. Historia stała się narzędziem prewencji, jednak ujawniła też swoją warunkowość. Gdy najostrzejsza faza minęła, powróciły lęki przed inflacją i długiem publicznym. Pamięć jest narzędziem, ale nie autopilotem. Wielka recesja odsłoniła głęboką zmianę oczekiwań społecznych wobec kapitalizmu. Ratowanie banków przy jednoczesnym cierpieniu podatników podważyło legitymizację elit. Hasło zbyt duzi, by upaść, przestało być diagnozą, a stało się oskarżeniem. Kryzys finansowy przeobraził się w kryzys moralny. Społeczeństwa uznały, że system prywatyzuje zyski i uspołecznia straty, co otworzyło drogę do populizmu. Najbardziej gorzka lekcja brzmi: stabilność może być formą ukrytej produkcji ryzyka. Ludzie interpretują ją jako informację o przyszłości, a nie jako warunkowy stan systemu. Brak katastrofy nie jest dowodem, że system jest bezpieczny, może być jedynie dowodem, że katastrofa jeszcze nie przyszła. Wielka recesja pokazała, że przyszłości nie da się zamknąć w modelu, który nie rozumie własnego wpływu na zachowanie ludzi. Dowiodła, że oczekiwania są częścią rzeczywistości. Przypomniała rzecz najprostszą. Gdy wszyscy czują się bezpiecznie z tego samego powodu, ten powód sam staje się ryzykiem. Analiza epok historycznych pozwala nam powrócić do samego mechanizmu. Historia nie służyła tu za dekorację, lecz było laboratorium. Widać w nim, że ludzie nie przewidują przyszłości według jednego algorytmu. Typologia oczekiwań ma nam pomóc zrozumieć, jakie narzędzie poznawcze dobiera człowiek, gdy przyszłość przestaje być oczywista. Koncepcja oczekiwań warunkowych zakłada, że aktorzy gospodarczy dysponują swoistą skrzynką narzędziową. Wybór instrumentu zależy od okoliczności. Gdy stawka jest niska, polegamy na rutynie. Jeśli jednak ryzyko rośnie, inwestujemy w analizę i ekspertyzę. Pierwszym narzędziem są oczekiwania adaptacyjne. Jutro odczytujemy przez pryzmat wczoraj. Jest ona tania i naturalna, bo pamięć to najłatwiejsza baza danych. Sprawdza się w środowisku ciągłości, ale zawodzi przy zmianie reguł gry. Drugim narzędziem są racjonalne oczekiwania. Tutaj przyszłość jest wynikiem analizy dostępnych informacji oraz przewidywania skutków polityki. Model ten ostrzega, że ludzie potrafią antycypować decyzje władz i reagować na nie. Jednak założenia o pełnej informacji są rzadko spotykane w historii. Trzecim narzędziem są oczekiwania oparte na informacji. Sięgamy po nie, gdy koszt zdobycia wiedzy jest niższy niż potencjalna strata. Informacja bywa jednak zaszumiona lub zbyt droga. Czwartym narzędziem są oczekiwania oparte na doświadczeniu, zwłaszcza tym traumatycznym. Osoby, które przeżyły wojnę lub hiperinflację, inaczej oceniają ryzyko. Doświadczenie może chronić, ale może też zniekształcać obraz świata. Piątym narzędziem jest społeczne naśladownictwo. Zakładamy w nim, że cudze decyzje opierają się na prywatnych informacjach. To rozsądne rozwiązanie, dopóki nie prowadzi do zachowań stadnych i baniek spekulacyjnych. Szóstym narzędziem są oczekiwania wyobrażone, narracyjne. Są kluczowe tam, gdzie brak danych uniemożliwia statystykę. Wymagają one żywiołowego impulsu. Bez nich gospodarka ugrzęzłaby w nadmiernej ostrożności. Siódmym narzędziem są oczekiwania diagnostyczne. Ich mechanizm opiera się na przecenianiu najnowszych informacji. Ostatnie zdarzenia wydają się mówić o przyszłości znacznie więcej, niż w rzeczywistości mówią. Dobre wiadomości rodzą nadmierny optymizm, zły zaś głęboki pesymizm. To niebezpieczne, ponieważ wzmacnia cykliczność. W dobrych czasach zmienia optymizm w euforię, a w złych – ostrożność w panikę. Powstaje zbiorowa krótkowzroczność. Wszyscy patrzą uważnie, ale tylko na to, co właśnie błyszczy. Te siedem narzędzi nie funkcjonuje w izolacji. One nieustannie się przenikają. Oczekiwania warunkowe to opis dynamicznego doboru metod, które często nakładają się na siebie i wzajemnie potęgują. Pytanie nie brzmi więc, który model jest prawdziwy? Pytanie powinno brzmieć, kiedy dany model działa, kiedy zaczyna zawodzić i jakie koszty generuje jego dalsze stosowanie. W tym sensie teoria oczekiwań warunkowych jest teorią dojrzałości analitycznej. Nie zakochujemy się w żadnym z tych narzędzi. Przyjmujemy, że człowiek jest istotą ograniczoną, lecz pomysłową. Podatną na błąd, ale zdolną do nauki. Człowiek nie jest komputerem z duszą. Jest biblioteką doświadczeń, kalkulatorem kieszonkowym i maszyną do opowieści. Wszystko naraz. Niestety bez instrukcji obsługi. Czy prognoza opiera się na danych, analogii historycznej, czy może na założeniu pełnej racjonalności uczestników? Oczekiwania warunkowe pozwalają ten konflikt uczciwiej zrozumieć. W gospodarce nieporozumienie poznawcze potrafi kosztować więcej niż błąd rachunkowy. Wartością tej typologii jest jej skromność. Nie obiecuje ona nieomylności, lecz nakazuje stale pytać, czy dane narzędzie wciąż pasuje do świata. Superprognostycy są efektywni, ponieważ aktualizują przekonania i szukają kontrargumentów. Aparat pojęciowy oczekiwań warunkowych jest obroną przed monokulturą poznawczą. Różnorodność modeli nie jest bałaganem, lecz zabezpieczeniem. Heterogeniczność oczekiwań powinna być rozumiana jako fakt podstawowy. Różni ludzie i instytucje nie dysponują tymi samymi danymi ani pamięcią. Im bardziej złożony świat, tym bardziej potrzebujemy wielu narzędzi. Przyszłość jest przewidywana zawsze warunkowo, ponieważ człowiek samą jest istotą warunkową. Najrozsądniejszą formą racjonalności nie jest udawanie pełnej wiedzy, lecz umiejętność zmiany instrumentów w porę. Polska szkoła oczekiwań warunkowych. Polska nowoczesność nie zaczęła się od spokojnego kalendarza reform, lecz od powrotu państwa po długiej nieobecności. Polacy odzyskali państwo w 1918 roku nie jako oczywisty mechanizm usług publicznych, lecz jako zdobycz historyczną i narzędzie przetrwania. Od tego momentu polska predykcja społeczna nigdy nie była czysto ekonomiczna. Zawsze pozostawała polityczna, egzystencjalna i pamięciowa. Aparat pojęciowy oczekiwań warunkowych Aleksandra Nucenadela i Johna Streffa pozwala tę specyfikę uchwycić trafnie. Pokazuje on, że ludzie dobierają narzędzia prognozowania do konkretnych warunków poziomu niepewności, własnych doświadczeń i siły dominujących narracji. Społeczeństwo nie jest maszyną do racjonalnych oczekiwań, lecz wspólnotą pamięci, lęków i adaptacji. W wielu krajach Zachodu podstawowym pytaniem było to, czy państwo dostarczy dobrobyt. W Polsce brzmiało ono ostrzej, czy państwo będzie istniało. Ta pamięć sprawia, że polskie oczekiwania są hiperhistoryczne. Polak często przewiduje przyszłość przez cień rozbiorów, wojen i komunizmu. Pierwsza Rzeczpospolita po 1918 roku była wielkim laboratorium wyobrażeń. Dominowały wtedy oczekiwania wyobrażone tzw. anima spiritus. To nie była chłodna kalkulacja, lecz konieczna wiara, że projekt musi się udać, bo alternatywą jest historyczna nicość. Druga wojna światowa zniszczyła ten reżim w sposób absolutny. Okupacja i terror wytworzyły społeczną pamięć katastrofy. To jedna z najważniejszych cech polskiej mentalności, głęboka świadomość odwracalności porządku. Polacy wiedzą, że instytucje mogą zniknąć, a granice się przesunąć. Okres Polski Ludowej wzmocnił tę strukturę. Narodziła się specyficzna kompetencja, umiejętność czytania między wierszami. Obywatel pyta nie co powiedziano, lecz po co to powiedziano i kto na tym korzysta. To czyni społeczeństwo odporne na propagandę, ale podatnym na teorie spiskowe. Transformacja po 1989 roku uruchomiła kolejny zwrot. Wytworzyły się dwa konkurencyjne reżimy oczekiwań modernizacyjnych oraz traumatyczne obronny. Wejście do Unii Europejskiej w 2004 roku stworzyło najsilniejszy pozytywny reżim oczekiwań. Europa była obietnicą zakotwiczenia. Jednak sukces nie unieważnił nieufności. Współczesna Polska to społeczeństwo wysokich aspiracji i wysokiej czujności. Polacy potrafią jednocześnie wierzyć w awans i trzymać rękę na klamce ewakuacyjnej. Podobnie działa wojna Rosji przeciw Ukrainie. Dla Polski to aktualizacja najgłębszego archiwum historycznego, potwierdzenie, że imperialna przemoc może wrócić. Dlatego polskie oczekiwania wobec obronności są formowane przez długie doświadczenie geopolityczne. To samo dotyczy gospodarki i stosunku do własności. Po doświadczeniach wojny i komunizmu własne mieszkanie jest polisą przed państwem. Zaufanie instytucjonalne pozostaje najczulszym punktem, a dane z 2024 roku wskazują na ponowny spadek zaufania do rządu, parlamentu i mediów. Nie należy tego odczytywać wyłącznie jako sezonowego nastroju politycznego. W Polsce zaufanie jest kapitałem wyjątkowo wrażliwym. Każda władza zaczyna więc z ograniczonym kredytem zaufania i musi dowodzić swojej wiarygodności czynem oraz przewidywalnością. Sama retoryka to za mało. Jednocześnie nie wolno redukować polskiego społeczeństwa do samej nieufności. Drzemie w nim ogromny potencjał adaptacji. Polacy szybko przyswajają nowe reguły, gdy dostrzegają praktyczny sens działania. To społeczeństwo typu pokaż, nie obiecuj. Polska kultura oczekiwań ma cechy szczególne. Silna pamięć utraty państwa sprawia, że Polacy reagują nerwowo na chaos instytucjonalny. Doświadczenie inflacji nadaje cenom energii i mieszkań głęboki wymiar polityczny. Historia dominacji zewnętrznej wymusza komunikację w języku partnerstwa, a nie protekcji. Pamięć o nierównościach sprawia, że modernizacja bez sprawiedliwej dystrybucji godności będzie rodzić opór. Podatność na narracje godnościowe wynika z faktu, że historia często odbierała Polakom uznanie. W Polsce polityka oczekiwań jest polityką godności. Sam wzrost produktu krajowego brutto nie wystarczy, jeśli ludzie czują, że ich wysiłek jest lekceważony. Polskie społeczeństwo wykazuje też skłonność do przeceniania najnowszych sygnałów. Ta amplituda wynika z historii nieciągłości. Społeczeństwo, które doświadczyło nagłych zerwań porządku, rzadko wierzy w łagodne korekty. Dla władzy płynie z tego lekcja. Komunikacja musi być konkretna i odporna na podejrzenie manipulacji. Trzeba wskazać odpowiedzialnych, koszty i plan awaryjny. Dla gospodarki lekcja jest podobna. Nie wystarczy oferować produktu czy pracy. Trzeba rozumieć pamięć asymetrii i ryzyka. Największym błędem elit byłoby uznanie polskich lęków za irracjonalne resztki przeszłości. Oczekiwania oparte na doświadczeniu są zapisem warunków, w których społeczność musiała przetrwać. Kto tej sztuki nie opanuje, będzie zdziwiony, że racjonalna oferta przegrywa z narracją godnościową lub suwerennościową. Charakteryzuje nas warunkowa podwójność. Polacy chcą silnego państwa, ale mu nie ufają. Chcą Zachodu, lecz odrzucają protekcjonalną dominację. W ostatecznym rozrachunku największym zagrożeniem nie jest niepewność jutra, lecz zbyt pewien człowiek patrzący w jego stronę. Gdy wszyscy czują się bezpiecznie z tego samego powodu, to właśnie ten powód staje się głównym źródłem ryzyka. Prawdziwa mądrość analityczna zaczyna się tam, gdzie kończy się wiara w nieomylność modelu, a zaczyna pokora wobec świata, który nie ma obowiązku przypominać slajdu z prezentacji strategicznej.